studiu, proszę Państwa, gościmy panią Natalię Jakubus, w mediach społecznościowych znaną jako Pszczelara, mieszkanka Odrzykonia. Tam się pani urodziła?
Ja urodziłam się w Krośnie.
No właśnie, bo mówiła pani, że jest pani...
Mieszczuchem.
Tak, mieszczuchem albo mieszczką. Mieszczką. Która wybrała życie blisko natury, blisko pszczół i ma pani swoją własną pasiekę.
Tak, od 10 lat ponad.
Dużo tych uli?
No ponad 60. Dużo, niedużo.
Mm-hmm. Sporo chyba.
No, jak na jedną osobę, to tak, dużo dźwigania.
Dużo dźwigania, ale też dużo przyjemności z obserwowania pszczół, czego dała pani dowód w pierwszej części naszej rozmowy. No i też przypomnijmy, jest pani autorką książki już bardzo poczytnej pod tytułem Pszczoły, zbrodnia, intryga, miód. To są naprawdę fascynujące, proszę państwa, opowieści o życiu pszczół, ale także o miodzie. No i ja... Od razu z takim pytaniem pośpieszę, które mnie zawsze intryguje. Skąd wiadomo, jaki to jest miód? Jaki miód wytwarzają w danym momencie pszczoły? Że pszczelarz wie, że akurat ten miód, akacjowy, lipowy, spadziowy czy faceliowy?
Dobrze jest poznać pożytki, czyli bazę pożytkową wokół naszej pasieki, jakie mamy rośliny atrakcyjne dla pszczół. I to jest takie zadanie domowe dla pszczelarza, żeby on wiedział w danym okresie, co teraz kwitnie. I mamy takie miody krajowe, które są u nas zawarte w rozporządzeniu, więc my wiemy, w jakich okresach będzie dany miód występował. I tak możemy zacząć sobie od maja, gdzie mamy miody rzepakowe albo wielokwiatowe. Później mamy akację, mamy lipę, mamy facelię, więc pszczelarz mniej więcej wie, w jakim okresie dany miód występuje. Jeżeli jest w okolicy na przykład pole faceli, to wysokie prawdopodobieństwo, że będzie miód faceliowy. I to nie jest tak, że ten miód odmianowy jest 100% facelia albo 100% gryka, tylko tam jest jeszcze kilkanaście, nawet kilkadziesiąt różnych nektarów innych kwiatów, więc to jest ogólnie zawsze wielokwiatowy z przewagą jakiegoś nektaru. Stąd też my wiemy, ale możemy na przykład poznać po zapachu. Jak wirujemy ten miód, jak pachnie. No, gryczany jest nie do pomylenia. Lipa tak samo. Akacja zresztą też, chociaż jest taka lekko mdła. I tu mówimy o takim naszym badaniu organoleptycznym, czyli barwa, zapach, smak i w jaki sposób ten miód się zachowuje, czyli krystalizacja. Miód rzepakowy skrystalizuje nam nawet w tydzień, nawet szybciej, więc będzie taki bardzo jasny, będzie wyglądał trochę jak smalec nawet. I wiemy, że to jest na 100% rzepak. A na przykład gryczany będzie nam krystalizował tak bardzo gruboziarniście, będą takie jakby kryształki cukru, więc też proszę się nie przestraszyć, bo to nie jest cukier taki, jak mamy w cukierniczce, tylko to jest naturalny proces, tak krystalizuje miód gryczany. Więc stąd my wiemy, jak to wygląda, co tam mamy.
To tak zapytam też zupełnie jako laik, czy zdarzało się pani, żeby... obserwować pszczoły, gdzie one lecą, czy to, jak to
no
wygląda?
Właśnie, chciałabym być stalkerem tych pszczół i patrzeć, gdzie one latają, my tego do końca nie wiemy.
No może tropicielem bardziej, to powiedzmy,
dobra,
tak.
Nie będzie tropicielem.
Tropicielem.
Tak, nie wiemy, ale wiemy za to, że pszczoły są wierne gatunkowo, czyli jak dana roślina kwitnie, załóżmy na to lipa, i w tym samym okresie coś tam będzie posiane pod tymi ulami i zacznie też kwitnąć, to pszczoła nie poleci. Nawet jeżeli ma do tej lipy 2 kilometry, ona poleci na lipę, a nie do tego pożytku, który ma przed ulem. To jest ta wierność gatunkowa. Czyli do momentu, kiedy nie przekwitnie dana roślina, ona nie weźmie się za inną. Więc stąd też wiemy, że przewaga jakiegoś nektaru będzie z danej rośliny, no bo tam wcześniej latały pszczoły.
Ma pani tutaj ze sobą w studiu kilka miodów i to są miody mieszane, tak. O smaku na przykład, co brzmi oczywiście dość egzotycznie w naszych polskich czy podkarpackich warunkach, cytryna. To nie jest miód cytrynowy, rokitnik to nie jest miód rokitnikowy i tutaj mamy jeszcze kakao, to też nie jest miód kakaowy.
Nie. To są miody rzepakowe, dlatego że tutaj też chciałabym je odczarować, bo akurat miód rzepakowy jest moim ulubionym miodem, bo jest bardzo łagodny i delikatny, ale z jakiegoś powodu konsumenci nie chcą kupować tego miodu rzepakowego, ponieważ ja mogę przeczuwać, że boją się tego, że opryski, które stosowane są, środki ochrony roślin na polach rzepaku, mogą dostać się do miodu. No nie jest tak, nie dostaną się do miodu. Bardziej martwiłabym się o pyłek niż o nektar, ale no, nie chcą kupować. To jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że bardzo szybko krystalizuje, a konsument lubi miody płynne, więc on też nie chce sobie łamać łyżeczek. Więc pszczelarze wpadli na taki pomysł, że może by coś z tym zrobić, z tym rzepakiem. A z racji, że on jest łagodny w smaku, to bardzo fajnie łapie różne inne smaki. I tym oto sposobem ja przywiozłam miody z dodatkami, czyli mamy miód rzepakowy, który kremujemy. To jest coś jak ucieranie ciasta w makutrze, czyli twardy miód ucieramy w takiej kremownicy i dodawane są dodatki liofilizatów, czyli na przykład rokitnik albo gorzkie kakao i takim oto sposobem wychodzą różne takie, nie wiem jak to nawet nazwać, eksperymenty smakowe.
Gdyby Państwo chcieli zobaczyć na miody, które, zobaczyć miody, które tutaj u nas są w studiu, to proszę zerknąć kanał YouTube Polskiego Radia Rzeszów. Zapis tej rozmowy też będzie potem na naszej stronie internetowej radio.rzeszow.pl. Wspomniała Pani o tym i to mnie zaintrygowało, że tam, gdzie są opryski roślin, to pszczoły zbierają ten nektar i te opryski, te związki chemiczne, one nie przenikają potem
część
do miodu.
Część na pewno przenika. Tak? Nie możemy też mówić, że nie, no nie, wszędzie mamy zanieczyszczenia.
Tak, bo to jeszcze takie pytanie z takiej obserwacji balkonowej. Rzeczywiście nawet zastanawiałam się nad tym, czy jeżeli dodaję do ziemi, nawożę tę ziemię, załóżmy w skrzynkach czy w doniczkach na balkonie, to a potem siadają na kwiatach pięknych pszczoły, no to czy jest groźba, że te związki chemiczne potem gdzieś tam przeniosą do miodu nie. docelowo?
Nie, jeżeli są w glebie, to nie. Mówimy tutaj o opryskach, które są stosowane w trakcie kwitnienia, bo my nie możemy takich oprysków stosować. I to też trzeba głośno powiedzieć. To nie jest okres teraz dla rolników, żeby o tym przypominać, więc to bardziej na wiosnę, ale nie można opryskiwać roślin, które są w trakcie kwitnienia, bo jest to, nawet jeżeli występują tam chwasty. To też jest taki mit, że na przykład jedzie rolnik i opryskuje sobie zboże, powiedzmy jakimś preparatem na insekty, ale w tym zbożu gdzieś tam kwitną chwasty, więc to już jest uprawa kwitnąca i on nie może tego zrobić w trakcie godzin, kiedy jest oblot pszczoły, czyli właściwie do godzin wieczornych. To raz. Dwa. Jeżeli mamy środki, czy to bardziej nawozy do gleby dajemy, więc one nie mają w ogóle wpływu. Ma wpływ to, co jest na kwiatach. Niestety pszczoła, tutaj też napisałam o tym w książce, one bardzo lubią używki i niestety one lubią też kwiaty, które, znaczy może nie lubią, ale nie czują zagrożenia, jeżeli czują oprysk na danej roślinie, więc ona pobierze to.
Czyli
i ona przefiltruje to przez siebie, tam nie będzie tych zanieczyszczeń. Będą jakieś śladowe ilości, które nie mają dla nas w ogóle znaczenia, ale dla pszczoły mają. Czyli one są podtrute.
Czyli lubią takie przygody jakieś, jak są takie eksperymentatorkami są, jak rozumiem.
Tak, lubią alkohol, kofeinę, różne takie.
Ojej. No i stąd widzimy pszczoły w różnych miejscach, gdzie siadają. Czasami nam to przeszkadza, bo sobie siedzimy i biesiadujemy w altanie, a tam pszczoły się pojawiają.
To zazwyczaj osy,
lubią.
Ale pszczoły
tak?
też lubią.
O, widzi pani? Muszę się przygotować bardziej do obserwacji świata
kolory.
Pszczół.
Tak, im bardziej żółte, tym bardziej to większe prawdopodobieństwo, że to jest osa, a nie pszczoła. Nasze pszczoły są ciemne.
Miody, ale są też produkty uboczne, jakkolwiek by to niedobrze zabrzmiało, ale tak się też obiegowo mówi. Inne produkty tych działań pszczelich. Wosk.
Mamy wosk, mamy pyłek. Mamy pierzgę, mamy mleczko pszczele.
Propolis?
Oczywiście to jest najlepszy produkt w ulu, jak dla mnie. Propolis, tak, czyli kit pszczeli. I jeszcze jad.
To co wybrać? Czy wystarczy miód, czy też raczej te inne rzeczy, te inne produkty mają coś w sobie, każdy z nich takiego, o czym warto pamiętać, jeśli chcemy dla zdrowotności spożywać?
Pszczelarze mnie znienawidzą w któregoś dnia za to, co teraz powiem, ale uważam, że miód jako produkt od pszczół jest gdzieś na szarym końcu. On jest fantastyczny, bardzo dobry, ma wiele różnych witamin i fajnych właściwości zdrowotnych, ale nie zapominajmy, że jest to głównie cukier. Prosty? Bo prosty, ale to nie jest ten cukier, który mamy w cukierniczce, więc miód jest super jako zamiennik cukru, ale nie jako baza do budowania jakiejś odporności. Do tego mamy lepsze produkty. Na przykład właśnie propolis, który jest dla mnie numer jeden, jak już wspomniałam, i pyłek kwiatowy. Więc to są takie dwa produkty, które są dla mnie no, na podium, jeżeli chodzi o ich właściwości. Nawet przed chwilą dzwoniła do mnie klientka, która też jest w trakcie leczenia. Nie będę mówiła czego, ale też właśnie pytała o pyłek kwiatowy, bo on ma bardzo dużo opracowań naukowych właśnie w związku ze swoimi działaniami przeciwzapalnymi, przeciwbakteryjnymi, więc to wszystko sobie można znaleźć, poczytać.
Zaczęłyśmy naszą rozmowę od pracowitości pszczół i dobrej organizacji życia i pracy. No to pytanie aż się nasuwa w tym momencie, na koniec naszej rozmowy. Czy pszczoły kiedykolwiek odpoczywają?
Odpoczywają. No, nawet śpią i nawet mają fazy takie jak my, takie głębokie, opadają im czułki, główki. Także tak, pszczoły śpią, nie w zimie, nie wchodzą w stan hibernacji, tak jak inne owady, tylko pracują całą zimę i się ogrzewają i spożywają miód. Ale pszczoły śpią, odpoczywają, zazwyczaj jest to w trakcie deszczu albo w nocy, ale to są takie krótkie fazy, parę godzin na dzień, ale jednak śpią.
Powiedziała pani, tak, dziwne, powiedziała pani, spożywają miód?
Tak, miód.
A czyli co jedzą w ogóle pszczoły?
Pszczoły jedzą miód, który jest pokarmem energetycznym. I jedzą pyłek kwiatowy, który jest ich głównym pożywieniem. To jest ich baza, to jest coś, bez czego te pszczoły się nie rozwiną, nie będą dożywione, będą słabe, będą chorować, więc to jest numer jeden.
Czyli one są samowystarczalne, właściwie mikrokosmos.
Tak, tak jest.
Niesamowicie. I proszę państwa, ten mikrokosmos opisuje, ale także w nim żyje pani Natalia Jakubus, pszczelara, tak w mediach społecznościowych się pani określa, która ma swoją pasiekę, 60 uli, ponad 60 uli z pszczołami, miód i inne produkty z nektaru produkowanego przez pszczoły. To jest ten wspaniały świat, w którym pani jest, więc czego pani życzyć?
Czego życzyć? Ojej.
W związku z tym właśnie...
Większej świadomości wszystkich, żeby doceniali te produkty, nie traktowali...
Czyli nie coś dla siebie, tylko
nie,
właśnie...
dla innych. Żebyśmy nie traktowali tego tak po macoszemu, że to jest jakaś, nie wiem, szamaństwo, że to są produkty, które nie działają, bo to naprawdę są bardzo potężne produkty, których my nie doceniamy. Więc ja bym prosiła o świadomość produktów i przede wszystkim o takie poszanowanie tych pszczół, bo mamy olbrzymi problem z pszczołami u nas, no i trzeba o nie dbać.
I niech to będzie koniec. Na zakończenie naszej rozmowy tutaj stawiamy kropkę. Pani Natalia Jakubus, bardzo dziękuję za wizytę w studiu i w audycji Tu i Teraz.
Również dziękuję.